Podcast Grape. Tłoczone z danych.
Płeć w pracy ma znaczenie? A jeśli ma, to jakie? Czy kobiety pomagają w karierze innym kobietom, czy przeciwnie, rzucają sobie kłody pod nogi? Szefowe lepiej płacą podwładnym niż szefowie? I jak to się ma do parytetu w zarządach spółek? Gościem podcastu Grape, tłoczone z danych, jest Lukas van der Velde.
Witam.
Zapraszają Joanna Tyrowicz
i Marcin Bojanowski.
Zaczynamy. Kobiety w pracy chętniej pomagają kobietom niż mężczyznom? Lukas, co wytłoczyłeś z danych?
To pytanie to jest trudno do odpowiadania. Był opublikowany jakiś artykuł przez Kunze i Miller, gdzie właśnie miał pod tytułem czy kobiety pomagają kobiety w zarządcach.
Ustalmy, że Kunze i Miller to jest Astrid Kunze i Amalia Miller, czyli dwie kobiety.
Wyjątkowo, bo niektóre artykuły o kobietach w zarządzach są napisane tylko przez mężczyzn. To jest taki trochę dziwny, ale nie ma to znaczenia teraz. W tym artykule akurat się odpowiada na pytanie, że raczej tak, że jak kobieta jest stanowisko wyżej, no to kobieta, która jest stanowisko niżej, ma więcej prawdopodobieństwa awansu niż druga kobieta, która się znajduje w drugiej firmie, czy ma więcej menedżerów zamiast menedżerki. Ale jeżeli kobiety są w tym samym poziomie, to wtedy nie ma żadnej znaczenia.
A jaki może być kanał, czy mechanizm, który by tłumaczył, dlaczego są takie wyniki?
Z jednej strony może być tak, że istnieją różnice, że menedżerki są bardziej w stanie rozpoznawać talent u innych kobiet, a nie są w stanie rozpoznawać talent u mężczyzn. To jest na przykład hipoteza, która badała Flavi i innych Włoszech.
Mhm. Ale może zacznijmy od tego, że jak prezentowane są wyniki takich badań, to nie jest porównywanie firm, gdzie są kobiety, do firm, gdzie są mężczyźni, na stanowiskach menedżerskich, bo to może się dziać z różnych powodów i trudno byłoby porównywać, czy kobiety, gdzie zarządy są bardziej sfeminizowane, radzą sobie lepiej od firm, gdzie zarządy są bardziej zmaskulinizowane, głównie dlatego, że jest pewnie jakiś powód, dla którego występują te różnice. Więc w tych wszystkich badaniach, które Lukas przytaczasz, te rzeczy, które są cechami charakterystycznymi danej firmy i danego zespołu, są zazwyczaj zostawiane poza modelem i sprawdzamy tylko ten drobny efekt menedżerki versus menedżera, tak?
Czy to znaczy, czy są inne efekty, czy są inne czynniki, które o tym zdecydują i które mogą mieć nawet większy wpływ i że potencjalnie niektóre oszacowanie są zagrożone endogeniczności? No to wtedy tak, że są rzeczy, które nie zawsze jesteśmy w stanie obserwować i że byśmy chcieli dorzucić do modeli, ale to w jakiś sposób staramy się porównywać tylko to, co jest porównywalne. I może to nie dotyczy wszystkie te firmy, które istnieją w danym kraju, tylko te firmy, które są podobne do siebie.
Okej.
Lukas, kobiety lepiej oceniają kobiety, a mężczyźni mężczyzn?
To zostało badane przez Flavi, Masi, Smoro i Sciwaro.
To jest badanie skąd?
Z Włoszech.
Z Włoch.
Z latach 82 do 97. Mhm. Więc to nie są najnowsze badania, mimo to, że zostało opublikowane dopiero 2 lata temu. Więc to trochę czasu minęło między tymi datami.
A dlaczego akurat ten okres badali? Bo mieli dane.
Bo mieli dane.
Czyli jak to lubisz opowiadać, badali coś nie dlatego, że szukasz kluczy, nie dlatego pod latarnią, że tam upadły, tylko dlatego, że tam jest jasno.
I tak są ciekawe dane w Włoszech, tak? Ze względu na to, że tam aktywność zawodowa kobiet jest nadal niższa niż w innych krajach Unii Europejskiej, więc to może to w jakiś sposób może być interesujące.
Okej, okay, ja powiem, co zrobili.
To właśnie oni porównywali, jaki jest dystrybucja wynagrodzeń w różnych firmach, tak? I mieli dystrybucję wynagrodzeń dla mężczyzn i dla kobiet.
Rozkład
wynagrodzeń. Dzięki. Więc byli w stanie zobaczyć, jakie jest nie tylko średnia, ale też inne momenty rozkładu. Mogą zobaczyć, jakie jest odchylenie standardowe, które po polsku się mówi...
Odchylenie standardowe.
Dobrze, tym razem trafiłem. Jakie są różne kwartile, czyli to zarabia 25%, 50%, jakie jest średnia wynagrodzenie w każdym kwartil. I to, co oni odkryli, jest to, że W firmach, gdzie zarządca jest kobieta, menedżerka jest kobietą, rozkład płac kobiet ma większą odchylenie standardową niż w firmach, które zarządzają są mężczyźni. Znowu, uwzględniamy wszystkie te czynniki, nie?
Czyli tłumacząc z technicznego na polski, rozpiętość dochodów kobiet jest większa w tych firmach, gdzie zarządzają kobiety, a mniejsza w tych firmach, gdzie zarządzają mężczyźni.
Dla kobiet.
Dla kobiet.
Dla mężczyzn działa zupełnie odwrotnie. Mhm. To znaczy, że rozpiętość dochodów albo zarobków dla mężczyzn jest większe tam, gdzie są mężczyźni menedżery. One zakładają, że kobiety są w stanie bardziej rozpoznać, jakie są talenty u innych kobiet, to wtedy mogą ualokować ten talent lepiej dla tych, które są bardziej zdolne do lepszych, bardziej wymagających stanowisk, mhm. dla tych, które są mniej zdolne do mniej wymagających. I to wtedy mamy ten rozkład płac, który jest taki bardziej rozpięty.
Tam tak. mogą dwa efekty chyba być. Jedno, że lepiej rozpoznajesz talenty, ale drugie może być tak, że każdy ma jakiś talent i jesteś w stanie przypisać pracowników do stanowisk tak, żeby te ich talenty najlepiej wykorzystywać.
Najlepiej wykorzystywać, dokładnie.
A kobiety potrafią lepiej rozpoznać te talenty wśród kobiet.
Taki tak? byłby wniosek z tego badania.
Tak, w sensie może być tak, że są różne sposoby komunikowania, i może to wpływa na to, czy jesteś w stanie rozpoznać, albo jakie są twoje oczekiwania od innych, jak inni mają powiedzieć, jakie są swoje osiągnięcia.
W skrócie mówiąc, to jest chyba taki mechanizm, że jak jesteś menedżerem, próbujesz rozwiązać bardzo trudny problem, który polega na tym, żeby właściwie przypisać pracowników do zadań. I ponieważ ten problem jest trudny, bo rozwiązujesz coś w przyszłość, nie wiesz, co będzie idealne, no to szukasz jakiejś podpowiedzi, jak dokonać wyborów. Jak masz dobrą wiedzę, to jest łatwiej. Jak twoja wiedza jest ograniczona, bo dopiero tych pracowników poznajesz, bo to jest wczesny etap, bo cokolwiek, no to ta alokacja często będzie błędna. I teraz, jak nie umiemy rozwiązać jakiegoś problemu, to nasz mózg zdrajca często podpowiada nam łatwe rozwiązania. Te łatwe rozwiązania to są stereotypy i heurystyki. Jak myślimy sobie, ona jest młoda, niedużo pracowała, do tego ma dwójkę dzieci, nie podoła trudnym zadaniom. Jak nie umiesz rozpoznać, że świetnie zarządza czasem, dobrze pracuje pod presją, a tą dwójką dzieci to pomaga jej się zajmować jej matka albo jej teściowa.
Albo mąż.
Albo mąż, o czym porozmawiałaś z nią na krótkiej przerwie, tak po prostu, kiedy dyskutowałeś o przypadkowych zupełnie tematach. I jeżeli taki rodzaj komunikacji, jak powiedział Lukas, komunikacji niskiego poziomu, takiej przypadkowej, która pozwala ci zbierać dodatkową, intuicyjną wiedzę o twoich współpracownikach, jest wzbogacony tym, że nie nakładasz na swoje decyzje stereotypów, bo samemu masz doświadczenie i zgodzenie ról zawodowych i życiowych i z w ogóle współpracę z kobietami, no to potencjalnie popełniasz mniej błędów. Czasami może być tak, że faceci przyzwyczajeni do pracy z facetami, kiedy nagle są skonfrontowani z kobietami w swoich zespołach, po prostu nie mając doświadczenia wprawy, mniej pracując wcześniej w środowiskach sfeminizowanych, częściej muszą się odwoływać do tych stereotypów, więc rzadziej zidentyfikują, że ktoś ma jakiś konkretny talent albo konkretny zestaw umiejętności przydatny do rozwiązania jakiegoś problemu. Lukas, a te wyniki dotyczące rozpiętości płac to są tylko dotyczące pracowników, czy coś też wiemy o wynikach w tych firmach?
Też wiemy o wynikach w tych firmach, bo to jest kolejna rzecz, co jest ciekawe. Nie tylko, że płace są bardzo rozpięte, bo mogłoby być, że to zupełnie z innych powodów. Żeby powiedzieć, że talent jest lepiej ualokowany, no to powinno się widać też w CIS-kach firmy, nie? Że są w stanie osiągnąć lepsze wyniki. W tym przypadku oni pokazują, że można to zobaczyć, że to zwiększyło przychody ze sprzedaży o 3,7%. I ten efekt byłby widoczny tam, gdzie jest więcej kobiet pracownicze.
Czekaj, żebym ja to dobrze zrozumiała. Mamy niezmieniony fundusz płac. To nie jest tak, że płacimy tym kobietom więcej. Jedyne co, to że mamy bardziej zróżnicowane wynagrodzenia.
Tak.
I to generuje wyższe przychody ze sprzedaży.
To jest tak, ale to wtedy też to znaczy, że zadanie, które wykonują te kobiety w tych firmach mogą się różnić od tych, co by wykonały, gdyby miały menedżera.
Panie menedżerki. To jest bardzo duży efekt.
Kobiety chętnie awansują inne kobiety niż mężczyzn? Faworyzują je, czy tylko doceniają ich pracę i talent bardziej niż mężczyźni?
Jeżeli masz taką organizację swojej struktury w swojej firmie, że właściwie wykorzystujesz dostępne talenty, optymalnie wykorzystujesz dostępne talenty, no to twoi pracownicy mogą ci też pokazać, że świetnie sobie radzą z jakimiś zadaniami. Bo je dostali, bo w ogóle pozwoliłeś im je wykonać. A wtedy mają większe szanse awansu, bo zazwyczaj awansujemy tych pracowników, którzy radzą sobie lepiej. I teraz jeżeli w firmach zarządzanych przez facetów ta alokacja zadań na kobiety jest gorsza niż w firmach zarządzanych przez kobiety, no to siłą rzeczy kobiety rzadziej są w stanie się wykazać i awansować.
Czy to z tego badania wynika, że gdy zarządza kobieta, zyskują kobiety na wyższych stanowiskach, ale na niższych tracą?
Gdy mężczyzna miał ocenić talent kobiet, bierze przyczynę do jakiegoś średniego talent. Więc ci, które są trochę gorzej, by dostali trochę więcej wynagrodzeń, dlatego że są oceniane na poziomie średnie kobiet. I ci kobiety, które są bardziej utalentowane, są uśredniane trochę gorzej. I to wtedy wynika, że niektóre tracą, a niektóre zarabiają trochę więcej.
Przy czym to chyba nie chodzi o poziom stanowiska, że ktoś jest na wyższym, a ktoś na niższym, tylko znów, nawet na tym samym stanowisku twoi pracownicy mogą sobie radzić różnie i ci, którzy te pracowniczki, które były zarządzane przez facetów, częściej dostawały bardziej podobne wynagrodzenia, chociaż ich potencjał był prawdopodobnie tak samo zróżnicowany, jak w analogicznej firmie, kiedy analogiczny zespół był zarządzany przez kobiety.
Menadżerki radzą sobie lepiej kierując kobiecymi firmami?
Gdybyśmy mieli ulokować kobietę menedżerską tak gdziekolwiek, tak gdybyśmy wrzucili jej losowo do różnych firm, to oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale na myśli można było się zastanawiać, jak to by wpłynęło na wzrost gospodarki. Gospodarek. I to wtedy jest pokazane, że ten efekt jest nieznaczny. Ale jeżeli te same kobiety ulokujemy w firmach, gdzie zespoły zawierają więcej kobiet,
silnie sfeminizowane,
no to wtedy jest znaczący wzrost. To trochę odpowiada na to pytanie, czy lepiej pracują w zespole, gdzie są inne kobiety, ale cały czas trzeba pamiętać, że to są taki ceteris paribus, czyli to jest zachowując wszystkie inne czynniki na te same poziomy i to na taki eksperyment myślenia to może być fajne, ale w rzeczywistości nie wiemy, czy to by się sprawdziło.
To też chyba trzeba mieć jasność, że to badanie nie mówi, że należy skoncentrować stanowiska zarządcze dla kobiet w tych zespołach, branżach i firmach, które są silniej sfeminizowane, a dla facetów w tych zespołach, branżach i firmach, które są silniej zmaskulinizowane. To tylko jest sugestia, że mamy różne umiejętności i albo można pracować nad tym, żeby te umiejętności poprawiać, w sensie zdolność rozpoznawania talentów kobiet u mężczyzn i zdolność rozpoznawania talentów mężczyzn u kobiet, albo zastanowić się nad innymi sposobami zoptymalizowania tego, jak skonstruowany jest twój zespół. Ale nie, że kobiety powinny zarządzać kobietami, a mężczyźni mężczyznami, bo taki wniosek byłby po prostu absurdalny. Faktem też jest, że ponieważ to badanie dotyczy Włoch, czyli gospodarki o relatywnie niskim wskaźniku zatrudnienia kobiet, to większość firm nie jest silnie sfeminizowana.
I to w dodatku to było lat 90., więc to może sytuacja teraz się poprawiła trochę.
Zmieniła, nie musimy oceniać.
No, ale w sensie, że jest więcej kontaktów między menedżerów i kobietami niż wcześniej, bym się spodziewał. A jeszcze do tego można było dodać to badanie Bertranda, Marianne Bertrand, które w latach 2014 zostało opublikowane. Ona też badała, jak to się zmieniło w Norwegii. To została prowadzona reforma. Pierwsza reforma została prowadzona w 2003 roku. To była reforma dobrowolna, gdzie firmy mieli zwiększyć liczbę kobiet w pozycje zarządzających.
Mieli zwiększyć różnorodność, żeby zapewnić, że każda płeć ma przynajmniej 40%.
Tak. To było celem reformy. co w praktyce oznaczyło, że powinny zatrudnić więcej kobiet, ale tak, celem było, żeby było równorodne. W każdym razie pierwsza reforma została, jak powiedziałem, była dobrowolna.
Czyli nie było żadnej kary za to, że firmy tego nie zrobią?
Nie, a jak można było się spodziewać, firmy to zignorowały. Więc nic się nie zmieniło. 3 lata później została prowadzona kolejna reforma, gdzie firmy były zobowiązane dojść do tego celu. 40% kobiet, 40% mężczyzn. Nie każda firma była dotknięta przez reformę, tylko firmy, które są notowane w giełdzie.
To też jest tak, że nawet wśród firm notowanych na giełdzie w Oslo przynajmniej część nie była objęta tą reformą, no bo masz na przykład taką sytuację, że jest firma, która ma 3 osoby w zarządzie i to są wszystko 3 kobiety. No nie da się wykluczyć takich sytuacji i one mogły być. Czyli z ich perspektywy zwiększenie różnorodności oznaczało zatrudnienie przynajmniej 2 mężczyzn, ale w przypadku większości firm, które były silnie zmaskulinizowane w zarządach, nawet jeśli miały 1 kobietę, ta reforma oznaczała, że trzeba znaleźć więcej stanowisk albo przesunąć te osoby, które są na inne stanowiska i powierzyć obecne stanowiska kobietom, menedżerkom.
Tak, ta reforma została prowadzona w ciągu 2 lat, więc w 2008 skończyli tą reformę. Co jest niefortunny rok do badania.
Z powodu Lehman Brothers. Ale 2008 znaczy, że firmy miały 2 lata, żeby osiągnąć ten próg, który był wymagany ustawą.
I co się okazało? Udało się?
No tak, tak, tak. Wszystkie te firmy, skoro były zobowiązani, no mieli to wtedy, to było kwietnia już, każde miała 40% z każdego płci, 20% mieli do wyboru i można było zaobserwować różne wyniki. I to są różne badania oparte na ten quasi-eksperyment, eksperyment w naturze. Na przykład Matza Miller porównywali, co się stało w tych firmach w Norwegii do firmy notowane w innych krajach, przede wszystkim w Szwecji i Danii. I nie tylko to, też porównywali, co się stało w firmach, które są notowane, do firmy, które są nienotowane. I to, co zaobserwowali, jest, znowu przypominam, że to było w 2008 roku, że zatrudnienie spadło mniej znacznie w firmach, które były zarządzane przez kobiet.
Czyli kobiety w kryzysie mniej chętnie zwalniały.
Tak. Obserwowaliśmy wyniki tej reformy w warunkach kryzysowych. Co do zasady, wszystkie firmy zwalniały, ale zwolnienia były mniej głębokie.
Tak.
W firmach, w których wcześniej nie było kobiet, a na skutek reform musiały się one pojawić.
Tak. Na przykład jedno z danych, które oni pokazują, jest, że prawdopodobieństwo, że zwalniają więcej niż 1% całego zatrudnienia, zespołu, było 25 punktów procentowych niższych w firmach, które były dotknięte przez reformę. Było też kolejne badanie w Norwegii i to się łączy z tymi badaniami w Włoszech, które zostały zrobione i to było badanie Bertrand. A on właśnie pokazuje, że luka płciowa, wynagrodzenie, nie zmieniła się.
Czyli, że jeżeli firmy nie wynagradzały w równym stopniu kobiet i mężczyzn, to postawienie, zwiększenie udziału kobiet w zarządach nie zmienia tego stanu rzeczy.
Tak, zmienia to dla kobiety w zarządach, że to wtedy jest bardziej równo, ale nie zmienia to dla innych kobiet. A to może być skorelowane z tym, co się stało w Włoszech, nie? Że był ten rozkład pałac, który był bardziej rozpięty i może to spowodowało, że średnia mało się ruszyła, mimo że teraz jest bardziej fair, powiedzmy.
Ale też nie jest powiedziane, że samo wymienienie mężczyzn na kobiety na stanowiskach najwyższych zarządczych znakomicie w krótkim czasie zwiększyło udział kobiet, menedżerek na wyższych stanowiskach. To zawsze jednak zabiera trochę czasu, żeby się wydarzyło.
No, zdecydowanie tak.
W tej serii badań Marianne Bertrand, bo tam ta reforma norweska, mimo że dotyczy relatywnie małej giełdy i relatywnie małej grupy firm i relatywnie małej gospodarki, ponieważ jest taka bardzo wygodna dla nas do badania, no to uruchomiła całą serię badań. Więc Marianne Bertrand pokazała, że ta reforma miała również przełożenie na wybory edukacyjne i chłopców i dziewcząt. Prowadzenie tej reformy i zwiększenie reprezentacji kobiet na najwyższych stanowiskach zarządczych w sposób widoczny, to znaczy taki, który był komentowany szeroko w mediach i tak dalej. Zwiększył zainteresowanie dziewcząt studiowaniem na kierunkach bardziej związanych z tak zwanymi STEM-ami, czyli Science, Technology, Engineering and Math, czyli te wszystkie zawody, które cierpią na niewystarczające zainteresowanie kobiet, ale również większe zainteresowanie studiowaniem na kierunkach zarządczych od poziomu licencjatu do poziomu MBA. Są również badania, które pokazują, że w tych miejscach, gdzie były te firmy, w których kiedyś nie było kobiet, a teraz na skutek reformy musiało być więcej kobiet, zwiększyła się reprezentacja kobiet w samorządach i zwiększyło się poparcie dla kobiet w wyborach krajowych. Więc czasami robienie dużej reformy, nawet w małym kraju, pozwala na zaobserwowanie zjawisk czy zmiany społecznej o bardzo dużym, bardzo głębokim charakterze, no bo okazuje się, że stworzenie kobietom szans, by pokazały, że radzą sobie z funkcjami przywódczymi, z rolami przywódczymi, otwiera nas wszystkich w jakimś bardzo konkretnym kontekście. W tym przypadku w firmach notowanych na giełdzie o konkretnej strukturze kapitałowej, bo to małe firmy notowane na pomocniczej giełdzie nie były tą reformą objęte, otwiera nas na dopuszczenie do naszej głowy w ogóle takiej koncepcji, że kobiety sobie poradzą i jako merki czy prezydentki miast, burmistrzynie, posłanki i w innych istotnych rolach. Number of the day is... Lukas, mamy taki zwyczaj, że pytamy naszych gości o jakąś liczbę, która sponsoruje dzisiejszy odcinek, trochę jak w ulicy Sezamkowej. Jaka liczba sponsoruje dzisiejszy odcinek i opowiedz nam, dlaczego jest ciekawa?
Mi się wydaje, że ciekawa liczba to jest 70%.
Okej, okay, a co to jest za liczba i dlaczego jest ciekawa?
To jest liczba firm w Polsce, które nie mają kobiety w zarządzu.
Odsetek firm w Polsce, które nie mają kobiety w zarządzie. Żadnej, ani jednej.
W ogóle.
Nieźle, nie? Czyli z jednej strony możemy otwierać sprawozdania, które przedstawia GPW, czyli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i wiele organizacji, które walczą o równość i mówią, potrzebujemy mieć 20%, potrzebujemy mieć 30% kobiet. I pokazują co roku, jak zbliżamy się do tego progu, a z drugiej strony cały czas 70% firm w Polsce nie ma żadnej kobiety w zarządzie.
Dziękuję, Lukas, że do nas wpadłeś.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
A mówili do was Joanna Terowicz
i Marcin Bojanowski.
Dziękujemy.
To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za 2 tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.